Odcinek ósmy.
Okoliczności sprzyjały wrogowi. Czołgi nadjeżdżały zbyt wolno. Z korpusu Guderiana jedna dywizja pozostała daleko w tyle, nie mogąc sprawnie przeprowadzić swoich czołgów przez wąskie, zatłoczone wojskiem drogi. Nadmiar złego nagle okazało się, że na zachodnim brzegu rzeki znajdują się dobrze zamaskowane stanowiska artylerii i bunkry, których lotnictwo nie zdołało wykryć. Większość mostów została zniszczona. Guderian wiedział, że o świcie 13 maja 5. Dywizja Pancerna usiłowała przekroczyć Mozę na południe od Ivoire, ale francuska obrona była tak silna, że po kilku bezskutecznych próbach Niemcy musieli cofnąć się, zostawiając na brzegu większość łodzi i pontonów. Z rejonu Dinant generał Erwin Rommel, dowódca 7. Dywizji Pancernej, raportował: sytuacja nie jest zbyt przyjemna. Nasze łodzie zostały jedna po drugiej zniszczone ogniem z flanki. Piechota wroga jest tak dobrze ukryta, że nawet po długim poszukiwaniu za pomocą lornetki nie można zauważyć jej stanowisk. Jedynym wyjściem byłoby postawienie zasłony dymnej, ale nie mamy oddziału wyposażonego w takie urządzenia. Rozkazałem podpalić kilka domów w dolinie, aby uzyskać w ten sposób dym, którego nam brakuje. Guderian zaczął się niepokoić. Jeżeli wróg zdołałby zatrzymać niemieckie dywizje na parę dni, to cała wielka wyprawa na zachód Europy mogłaby zakończyć się klęską. Na ten temat konferował poprzedniego wieczoru z dowódcą grupy pancernej, generałem Ewaldem von Kleistem, dochodząc do wniosku, że najważniejsze jest jak najszybsze przystąpienie do forsowania rzeki. Dlatego wydał rozkaz forsowania rzeki bez względu na to, czy wszystkie oddziały jego korpusu zdołają dotrzeć na czas. Ewald von Kleist, 1881 do 1954 roku, feldmarszałek, uczestnik I wojny światowej, w lutym 1936 roku przeszedł na emeryturę, lecz w sierpniu powrócił do czynnej służby, obejmując dowództwo 22. Korpusu w składzie 14. Armii. W uznaniu zasług w czasie walk w Polsce w 1939 roku otrzymał prawo dowodzenia trzema korpusami pancernymi, które jako grupa pancerna Kleist odegrały decydującą rolę w walkach we Francji. W lipcu 1940 roku przejął dowodzenie pierwszą grupą pancerną, która w kwietniu 1941 roku wzięła udział w agresji na Jugosławię. Na froncie wschodnim od czerwca 1941 roku jego grupa pancerna wyróżniła się w walkach o Kijów, za co w październiku 1941 roku otrzymała status pierwszej armii pancernej. W maju 1942 roku Kleist przejął tymczasowe dowodzenie grupą armii A, po czym powrócił do dowodzenia pierwszą armią pancerną. 21 listopada 1942 roku po sukcesach w walkach o Kaukaz ponownie objął dowództwo grupy armii A, którą zdołał wyprowadzić z okrążenia, a w uznaniu zasług w lutym 1943 roku otrzymał stopień feldmarszałka. Już 30 marca został zwolniony ze stanowiska, co było następstwem klęsk poniesionych na Ukrainie. W 1945 roku został schwytany przez wojska brytyjskie i odesłany do Jugosławii. Tam w 1946 roku skazano go na 15 lat więzienia za zbrodnie wojenne i w 1949 roku wydano Rosjanom. Zmarł w więzieniu w 1954 roku. Gdzieś wysoko nad lasem dał się słyszeć zrazu słaby, ale stale nasilający się warkot. Guderian spojrzał na zegarek. Dochodziła 11. Samoloty 8. Korpusu Lotniczego przybywały punktualnie. leciały trójkami na wysokości 3000 metrów. Czarne punkty na bezchmurnym niebie powiększały się, aż dały się zauważyć skrzydła załamane przy kadłubie, co pozwalało łatwo rozpoznać bombowce nurkujące Ju-87. Junkers Ju-87, sztuka, Sturz, Kampf, Flugzeug, bombowiec nurkujący, zaprojektowany w 1933 roku przez Hermana Pohlmana. Chrzest bojowy przeszedł w czasie wojny domowej w Hiszpanii. W czasie II wojny światowej w różnych wersjach używany był na wszystkich frontach do wspierania wojsk lądowych. Do 1944 roku, gdy zaprzestano produkcji Ju-87, skonstruowano 5700 samolotów. Dane taktyczno-techniczne Ju-87D -1. Silnik o mocy 1400 km, rozpiętość 13 metrów 80 cm, długość 11 metrów 50 cm, masa startowa 6585 kg, maksymalna prędkość 410 km na godzinę, zasięg 1000 km. Uzbrojenie: 2 strzelające do przodu samolotu karabiny maszynowe MG-17, kaliber 7,9 mm, 2 zamontowane z tyłu karabiny maszynowe MG-81, kaliber 7,9 mm oraz 250 kg, 500 kg, 1000 kg lub 1800 kg bomb pod kadłubem i 4 bomby 50 kg, 2 250 kg lub 2 500 kg pod skrzydłami. Wyżej nad Ju-87 krążyły myśliwce, których zadaniem było osłanianie bombowców przed samolotami wroga. Ale atak był takim zaskoczeniem dla aliantów, że nie pojawił się żaden ich samolot. Junkersy zatoczyły szeroki krąg nad zachodnim brzegiem Mozy, skąd słychać było kanonadę przeciwlotniczych karabinów maszynowych. Ogień był jednak chaotyczny, co wskazywało, że francuscy obrońcy, którzy tak dzielnie odpierali ataki niemieckich piechurów, byli zaskoczeni i zdezorientowani widokiem samolotów. Lotniczy szyk zaczął się łamać. Jeden po drugim sztukasy gwałtownie nurkowały i dało się słyszeć narastające wycie. Nikt na ziemi nie orientował się, skąd ten niezwykły, przejmujący odgłos, nigdy nie słyszany przy ataku innych samolotów. To syreny zamontowane poniżej kabiny pilotów wydawały odgłos, który miał przerażać żołnierzy na ziemi i zmuszać ich do ucieczki. Te niewielkie urządzenia dobrze spełniły swoje zadanie, potęgując lęk, jaki wzbudzały bombowce nurkujące. Pierwszy samolot, mknący ku ziemi pod kątem 60 stopni, nagle na wysokości 1000 metrów wyrównał lot, a spod jego skrzydeł oderwało się kilka niewielkich bomb. Potem drugi, trzeci, wszystkie powtarzały ten sam manewr. Nad wzgórzami za rzeką wznosiły się czarne słupy dymu, nieomylny znak, że bomby trafiały we francuskie pozycje, powodując wybuchy amunicji, niszcząc pojazdy i domy. Lotniczy atak trwał zadziwiająco krótko, ale zanim sztukasy, które nadleciały w pierwszej fali, zniknęły nad wzgórzami, pojawiło się około 60 innych, które powtórzyły atak. I tak przez 5 godzin fala za falą nadlatywały samoloty, zrzucające z wielką dokładnością bomby na pozycje obrońców. Skutki nalotów okazały się straszne. Francuscy żołnierze byli dobrze przygotowani do przetrwania artyleryjskiego ostrzału. Betonowe bunkry i solidne drewniane schrony chroniły ich przed pociskami niewielkiego kalibru, a wróg mógł ściągnąć ciężką artylerię i odpowiedni zapas amunicji dopiero po wielu dniach. Nagle okazało się, że ogień leci na nich z nieba, niszcząc bunkry, roznosząc domy, w których ustawiono stanowiska karabinów maszynowych, zmuszając do ucieczki żołnierzy niezaprawionych w bojach, przerażonych wyciem samolotów, przed którymi nie mieli obrony. Po raz kolejny w tej wojnie bombowce nurkujące pokazały swoją niszczącą moc, przed którą wróg nie potrafił się schronić ani obronić. Ruszać! Guderian nachylił się nad siedzącym obok radiotelegrafistą. Pierwsza pancerna, niech podchodzi do rzeki! Czołgi powoli zjeżdżające ze wzniesienia zaczęły zbliżać się do rzeki. Tuż za nimi biegli piechurzy, ciągnący działa przeciwpancerne, które szybko ustawiali tuż nad brzegiem. Ogień wroga był słaby i niecelny. Francuskie pociski albo wybuchały w wodzie, albo szybowały nad lasem, nie czyniąc większej szkody atakującym oddziałom. Widać było, jak wielki zamęt w szeregach wroga wprowadziły samoloty i jak wielkie straty zadały. Już o godzinie 15:00 pierwsi żołnierze, ciągnący pontony, dobiegli do rzeki. Tuż po nich dotarli tam następni, z drewnianymi szalupami z silnikami. I jedni, i drudzy spychali je na wodę i wiedząc, że im szybciej dotrą do przeciwległego brzegu, tym będą bezpieczniejsi, brnąc po kolana w rzece, wskakiwali do łodzi i gdy tylko uruchomili silniki, przywierali do burt i strzelając na oślep płynęli w stronę pozycji nieprzyjaciela. Pierwsza fala żołnierzy z pierwszej dywizji pancernej dotarła do brzegu i zdobyła przyczółek w rejonie Gler już o godzinie 16:00. Guderian, słysząc o ich sukcesie, zeskoczył z samochodu i pędem ruszył do brzegu. — Odsunąć się! — krzyknął do żołnierza, który zamierzał wskoczyć do łodzi. Gdy ten, zaskoczony widokiem generała w skórzanym płaszczu, stanął obok, Guderian pochylony przełożył nogę przez burtę łodzi. — Ruszacie, ruszacie! — popędzał żołnierzy spychających łódź. Chciał być tam z nimi, wiedząc, że nadchodzi przełomowy czas bitwy. Jeżeli udałoby się odepchnąć wroga i przetrzymać jego kontratak, do wieczora saperzy zdążyliby postawić most i w ciągu następnych godzin cała dywizja znalazłaby się na zachodnim brzegu Mozy. Przeprawa przez rzekę trwała ledwie kilka minut. Guderian, zajęty obserwacją brzegu, nawet nie zauważył, jak dziób łodzi wbił się w kamieniste dno. Oficer, obserwujący wzgórze, wyprostował się na widok Guderiana. — Oberstleutnant Hermann Back, dowódca pierwszego pułku — zameldował się. — Panie generale, spacerowe przejażdżki po Mozie są zabronione. Guderian uśmiechnął się. Takimi słowami popędzał na ćwiczeniach oficerów, którzy niezbyt serio traktowali zajęcia z pokonywania przeszkód wodnych. — Jaka sytuacja? — Francuzi cofają się. Ponieśli duże straty w czasie bombardowania i nie wytrzymali napięcia. Nie sądzę, żeby byli zdolni kontratakować. Za godzinę lub dwie powinniśmy umocnić przyczółek. Już o 17:30 na wschodnim brzegu pojawiły się samochody z 16-tonowymi pontonami. Wkrótce ładunek znalazł się na wodzie. Do wieczora most pontonowy, przez który mogły przejeżdżać czołgi i samochody pancerne, był gotowy. Guderian, starając się przyspieszyć tempo przerzucania wojsk, zarządził, aby lżejszy sprzęt, taki jak motocykle i działa przeciwpancerne, przewozić na gumowych pontonach. Niemcy twardo usadowili się na brzegu Mozy. 13 maja 1940 roku stał się dniem, który przesądził o dalszym biegu wojny we Francji. Winston Churchill, który tego dnia przygotowywał się do wygłoszenia swojego exposé w parlamencie, nie wiedział, jak poważna jest sytuacja. Miał wszelkie podstawy, aby wierzyć, że potężna armia francuska wsparta przez brytyjski korpus ekspedycyjny odrzuci wroga. Wszedł do sali Izby Gmin, zdecydowany wygłosić przemówienie, które miało potwierdzić, że jest przywódcą, który jasno widzi przyszłość Wielkiej Brytanii i nie pójdzie na jakiekolwiek ustępstwa wobec wroga. Chciałbym powiedzieć Izbie to, co mówiłem tym, którzy weszli do rządu, że nie mam nic do zaoferowania oprócz krwi, trudu, łez i potu. Czeka nas jeszcze najgorsze. Pytacie, jaka jest nasza polityka? Powiem. Prowadzić wojnę na morzu, na lądzie i w powietrzu z całą mocą i z całą siłą, jaką Bóg może nam dać. Prowadzić wojnę przeciwko monstrualnej tyranii, nigdy nie przewyższonej w swej ciemności, z budzącym grozę katalogiem zbrodni. Taka jest nasza polityka. Pytacie, co jest naszym celem? Odpowiem jednym słowem. Zwycięstwo. Zwycięstwo za wszelką cenę. Zwycięstwo na przekór terrorowi. Zwycięstwo bez względu na to, jak długa i trudna może być droga do niego. Bez zwycięstwa nie przetrwamy. Te słowa zrobiły duże wrażenie. Determinacja, siła i przekonanie, z jakim mówił Churchill, zdawały się zamykać usta politykom strachliwym, niepewnym przyszłości zmagań na kontynencie. Podobnie jednakże jak i mówca, nikt na parlamentarnej sali nie zdawał sobie sprawy, co te słowa mogą znaczyć już za kilka dni, gdy potęga Francji okaże się tylko wspomnieniem czasu, który bezpowrotnie minął. Churchill wiedział, że Francuzi mogli wystawić 100 dywizji, Belgowie 22, Holendrzy 10 i Brytyjczycy 10, łącznie 142 dywizje, podczas gdy Niemcy mieli 157 dywizji, z których do walki skierowali 128. Gdyby więc chodziło o liczbę dywizji, wygraliby alianci. Podstawowe jednakże znaczenie miała ich wartość bojowa i zdolności dowódców, a w tej dziedzinie alianci nie mogli równać się z Wehrmachtem, pewnym swoich ludzi o wysokim morale, doświadczonych i zahartowanych w bojach w Polsce. Tymczasem wojska aliantów były podzielone i nie umiały współdziałać ze sobą. Dowódcy mówili różnymi językami, wywodzili się z różnych szkół wojennych, mieli inne tradycje. Zabrakło czasu na scalenie tak odmiennych wojsk. Brytyjczycy 4 września 1939 roku wysłali do Francji pierwsze oddziały armii terytorialnej, a więc rezerwowe, co oznaczało gorzej wyćwiczone i wyposażone. Od dnia, w którym oddziały te wylądowały we francuskich portach, musiało minąć wiele miesięcy, zanim żołnierze brytyjscy mogli utworzyć formacje zdolne do odegrania jakiejkolwiek roli w wojnie na kontynencie. Jeszcze gorzej było z armią belgijską, która przed wojną unikała wszelkiego współdziałania z wojskami aliantów, aby nie dawać Hitlerowi pretekstu do zarzutu, że przestała być neutralna. Dopiero w dniu niemieckiej agresji Belgowie poprosili Francuzów o pomoc. Czasu na ujednolicenie działania sojuszniczych wojsk już nie było. W tej wojnie decydującą rolę miały odegrać czołgi, a siły pancerne po obydwu stronach frontu wydawały się wyrównane, zarówno pod względem liczebności, jak i jakości. Niemcy mogli rzucić do walki 3465 czołgów, w większości lekkich, słabo opancerzonych, uzbrojonych tylko w karabiny maszynowe lub działka kalibru 20 mm. Alianci mieli tyle samo czołgów, ale te górowały nad niemieckimi uzbrojeniem i opancerzeniem, a więc przymiotami, które wydawałoby się przesądzały o każdym pancernym pojedynku. Na przykład francuski czołg B-1 bis miał haubicę kalibru 75 mm w kadłubie, ponadto działo kalibru 47 mm w wieżyczce i dwa karabiny maszynowe. Uzbrojenie dawało mu przewagę nad każdym z niemieckich czołgów. I to nie tylko siłą rażenia większych pocisków, ale także możliwością załadowania haubicy pociskiem rozpryskowym, a armaty w wieżyczce przeciwpancernym. W każdej chwili załoga mogła zwalczać różne cele, nie tracąc czasu na wybór pocisku odpowiedniego typu. W dodatku francuski czołg osłonięty był pancerzem o grubości do 60 mm. Żaden z niemieckich czołgów w tamtym okresie nie był tak silnie uzbrojony i opancerzony. A jednak to one wygrywały pancerne pojedynki. Jak to było możliwe? We wszystkich francuskich czołgach, projektowanych z myślą o obronie, wprowadzono rozwiązanie, które na polu bitwy okazało się tragiczne dla załóg. Jednoosobowe wieżyczki. Zasiadał tam dowódca czołgu, który jednocześnie był ładowniczym i celowniczym działa. Zapewne, gdy czołg skrył się między drzewami i czekał na pojawienie się pojazdu wroga, dowódcy nie przeszkadzało, że musiał wykonywać parę funkcji. Na polu bitewnym jednakże jeden człowiek nie mógł obserwować terenu, wydawać rozkazów załodze, ładować działo, wyszukiwać cel, śledzić go i strzelać do niego, ocenić skuteczność strzału, rozglądać się, skąd nadchodzi niebezpieczeństwo. Jednoosobowe wieżyczki francuskich czołgów uniemożliwiły skuteczne działanie. Ponadto alianci rozproszyli swoją siłę pancerną. Na przykład armia francuska miała czołgi w 3 dywizjach pancernych i w 4 w stadium organizacji. 3 dywizjach zmechanizowanych, 5 dywizjach kawalerii, 33 batalionach czołgów i kilkunastu kompaniach. Brytyjczycy rozdzielili swoje czołgi między 8 pułków kawalerii i 2 bataliony. Niemcy ugrupowali swoje czołgi w 10 dywizjach pancernych. Generał Charles de Lestrange powiedział: mieliśmy ponad 3000 czołgów i tyle mieli Niemcy. My jednak użyliśmy ich w 1000 grup po 3 czołgi, gdy Niemcy w 3 grupach po 1000 czołgów. Największą przewagą niemieckich wojsk pancernych była możliwość współdziałania z lotnictwem, które pod każdym względem miało przewagę nad lotnictwem alianckim. Niemcy mogli wysłać do walki 3950 samolotów, w tym 1120 bombowców, 340 bombowców nurkujących Ju-87 Sztuka i prawie 1001 i dwusilnikowych myśliwców. Wszystkie samoloty były nowoczesne, szybkie, dobrze uzbrojone, świetnie przygotowane do odegrania roli, jaką im przypisała doktryna wojny błyskawicznej. Dowódcy Luftwaffe po doświadczeniach w Polsce potrafili współdziałać z wojskami lądowymi i dobrze wiedzieli, że samoloty są najgroźniejszymi wrogami czołgów. Francuskie siły powietrzne, Armée de l'air, dysponowały 1375 samolotami bojowymi, wśród których było 740 nowoczesnych myśliwców, ale tylko 140 lekkich i średnich bombowców, które mogły skutecznie atakować niemieckie kolumny pancerne. Cięższe bombowce były przestarzałe i nie mogły odegrać żadnej roli w walkach, a ze względu na niewielką prędkość i słabe uzbrojenie obronne były łatwym łupem dla niemieckich myśliwców. Sytuację pogarszały niesprawny system dowodzenia i niechęć wyższych dowódców lotnictwa do współdziałania z wojskami lądowymi. Brytyjskie siły powietrzne RAF dysponowały 1000 873 samolotami, z których do maja 1940 roku 416 przerzucono do Francji. Wśród nich były tylko dwa dywizjony nowoczesnych myśliwców Hurricane. Resztę stanowiły przestarzałe dwupłaty Gloster Gladiator, samoloty łącznikowe i rozpoznawcze oraz średnie bombowce, które później w walkach poniosły ogromne straty i szybko zostały wycofane. Oczywiście brytyjskie jednostki bazujące we Francji mogły liczyć na wsparcie ze strony samolotów, które pozostały na lotniskach na wyspach. Dowodzący jednakże brytyjskim lotnictwem myśliwskim generał Hugh Dowding ani myślał wysyłać do Francji najlepsze samoloty, przekonany, że zostaną tam stracone i zabraknie ich, gdy trzeba będzie bronić angielskich baz, zakładów i miast przed bombowcami Luftwaffe. Do walki gotowe były wojska lotnicze Holandii, 175 samolotów, wśród których były 72 nowoczesne myśliwce i bombowce, oraz Belgii, 90 samolotów myśliwskich, 12 bombowych i 120 rozpoznawczych, ale tylko 50 z nich było dość nowoczesnych. Zaskoczenie przyszło tuż po wygłoszeniu expose 15 maja o godzinie 7.30, gdy Churchill wstał z łóżka w swoim apartamencie w Admiralicji, gdzie postanowił przebywać do czasu, aż zostanie przygotowane nowe mieszkanie na Downing Street. Dzwonek telefonu w gabinecie zapowiadał, że sprawa jest ważna i niecierpiąca zwłoki. Rzeczywiście. Dzwonił premier Renault, który po angielsku z zabawnym francuskim akcentem krzyczał: "Zostaliśmy pokonani!" Zaskoczony i zaspany Churchill, usiłując pozbierać myśli, nie odpowiadał. "Zostaliśmy pobici! Przegraliśmy bitwę!" Powiedział bitwę, choć w istocie chodziło o wojnę. "Front pod Sedanem został przerwany," wyjaśniał Renault. "I Niemcy wlewają się przez tę lukę z wielką liczbą czołgów i samochodów pancernych. Droga do Paryża stoi otworem. Zostaliśmy pokonani." Churchill uznał, że francuski premier histeryzuje i usiłował tłumaczyć, że nie może być tak źle, gdyż niemieckim dywizjom, które przeszły morze, szybko zabraknie paliwa i amunicji. Będą więc musiały zatrzymać się, co umożliwi wojskom francuskim zebranie sił i skuteczny kontratak. "Zostaliśmy pobici," powtarzał Renault, głuchy na wszelkie argumenty. Czy Churchill uwierzył w dramatyczną ocenę sytuacji francuskiego premiera? Mógł uznać, że jest to próba zmuszenia Brytyjczyków do wzmocnienia korpusu ekspedycyjnego o nowe jednostki, a zwłaszcza dywizjony myśliwskie. Tego Churchill nie chciał zrobić, uważając, że posłaniu do Francji samolotów myśliwskich osłabi obronę Anglii, która lada moment mogła zostać zaatakowana przez niemieckie bombowce. Jednoznaczna odmowa zrobiłaby złe wrażenie na sojuszniku, więc Churchill zdecydował, że jak najszybciej poleci do Paryża, aby na miejscu zapoznać się z sytuacją i przedyskutować, jakie działania należy podjąć. Wciąż był przekonany, że sytuacja we Francji nie jest taka zła, tym bardziej, że rozmowa z generałem Alfonsem Georgesem przebiegła zupełnie inaczej niż z premierem Renaudem. Głównodowodzący wojskami frontu północno-wschodniego, gdzie toczyły się walki, które miały zadecydować o wyniku wojny, powiedział Churchillowi, że w istocie Niemcy dokonali wyłomu we froncie nad Mozą, ale został on uszczelniony i sytuacja jest całkiem niezła.